Три мури Єрозоліми, Przysłowczętów. Ocalał on spod miecza resztę, król uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Oby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios, i On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu Jego, to niech Bóg będzie z nim, a niech idzie. Oto Słowo Boże.
Ościele święty, nie zapomnę Ciebie. Ościele święty, nie zapomnę Ciebie. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakali, wspominając Syrenią. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Ościele święty, nie zapomnę Ciebie. Bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni na dostęp. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich. Ościele święty, nie zapomnę Ciebie. Jakże mamy śpiewać pieśń pańską obcej krainie, Jerozolem, jeśli zapomnę o Tobie, nie pustnie moja prawica. Goście wszystką swą radość. Ościele święty, nie zapomnę Ciebie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Oto Słowo Boże.
Chwała Tobie, Królu Wieku. Chwała Tobie, Królu Wieku. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie ulgnie, podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Serdecznie dziękuję księdzu Józefowi za zaproszenie z dosyć dużym opóźnieniem, bo to miało być rok wcześniej. Miałem mieć rekolekcję w piątą niedzielę Wielkiego Postu, ale wiemy, jak wszystko wyglądało. Kochani, zawsze najważniejszą rzeczą jest czytanie z dnia. Kiedyś jeden z kapłanów powiedział nam bardzo mądre słowa, że dar lekcjonarza mszalnego, układ czytań w lekcjonarzu mszalnym, to jest dar Ducha Świętego dla Kościoła. Jeżeli nie wiesz, co masz czynić, chcesz zapytać Pana Boga, jaką masz mieć odpowiedź, czy kierunek działania w danym życiu, w swoim życiu, w danym dniu, sięgnij do czytań, a znajdziesz. Pewien kapłan, ksiądz Rufus Pereira, mówił nam na rekolekcjach, że kiedyś był w Stanach Zjednoczonych i tam szedł do sklepu z takiej księgarni chrześcijańskiej. I znalazł tam książkę. Była tam książka, niezbyt gruba, która była zatytułowana Ewangelia czy Pismo Święte w 1000 językach. No więc kupił tę książkę, zdziwiony, że taka cienka ta książka, otworzył ją i rzeczywiście było tam 1000 języków, ale przetłumaczone było tylko jedno zdanie, jeden wiersz, dokładnie według świętego Jana, Ewangelia, rozdział 3, wiersz 16. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, w tym jednym zdaniu, w tym jednym wierszu streszczone jest całe Słowo Boże, całe Pismo Święte. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. I moi drodzy, my wierzymy po to, by nie zginąć. My tu jesteśmy właśnie po to, byśmy mieli życie wieczne. To jest ostateczny cel naszego życia. A po co żyjemy? Odpowiedź padła dzisiaj. Nie wiem, czy słuchaliśmy uważnie drugiego czytania. List do Efezjan. Święty Paweł mówi tak. Jesteśmy bowiem Jego dziełem. Czyli ty i ja jesteśmy dziełem Ojca, stworzeni w Jezusie Chrystusie. To wiemy, a przez Niego wszystko się stało, czyli w Jezusie. Uwaga! Dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Żyjesz dla dobrych czynów, które Bóg przygotował wcześniej, abyś je wypełnił. Czyli to nie jest tak, że ty musisz robić nie wiadomo co, wyszukiwać sobie. Nie. Dar życia jest darem wtórnym. Bóg znał cię przed założeniem świata, przygotował dla ciebie dobre czyny i ty żyjesz po to, aby je wypełnić. Czyli ty nie czynisz swoich dobrych czynów, czyli tylko czyny przygotowane przez Pana Boga. Ale co możesz? Możesz ich nie czynić. I tu jest problem. I tu się rodzi bardzo poważny problem. Pierwsze czytanie. Mocne. Księga Kronik. Co opisuje? Że Chaldejczycy spalili świątynię Bożą, zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie pałace, ludzi pozabijali, a tych, którzy przeżyli, wzięli do niewoli. Dlaczego tak się stało? Skąd to nieszczęście? Słyszeliśmy. Bo wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich. To była przyczyna. Mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich. Czyli mamy wyraźne rozróżnienie. Są narody pogańskie i naród wybrany. Czym się różni naród wybrany? No tym, że jest wybrany i wie, co to jest grzech. I wie doskonale, że jeżeli będzie czynił nieprawości, przyjdzie kara. I to jest naturalna konsekwencja podejmowania czynów nieprawy, złych. I tak było w Starym Testamencie i tak jest teraz. Kochani, Pan Bóg nie jest Bozio, takim staruszkiem, który będzie nam błogosławił i tylko będzie nam przytakiwał, róbcie sobie wszystko, co wam się podoba. Nie. Bóg jest potężnym Panem zastępów, który powiedział jasno, jeżeli idziesz jedną drogą, czeka cię błogosławieństwo. Kiedy idziesz drogą nieprawości, wejdziesz w konsekwencje tych grzechów i spotka cię cierpienie i ból. No i tak było w przypadku narodu wybranego, który poszedł do niewoli babilońskiej. Kochani, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wiara przyprowadziła nas tutaj. I dobrze. I teraz tak. Tylko, że problem jest taki, że nasza wiara może być albo żywa, albo martwa. No, jest różnica. Na pewno tak. Ja tak pytam dzieci w szkole, no, czym się różni żywa wiara od wiary martwej? No tym, czym się różni nieboszczyk, czyli człowiek zmarły, od człowieka żywego. Jest to radykalna, totalna różnica. Ale może być też, kochani, wiara iluzoryczna. Może być złudzenie. Może mi się tylko wydawać, że jestem człowiekiem wierzącym, a prawda jest inna. To tak jak na przykład może mi się wydawać, może mi się śnić, że prowadzę samolot i lecę sobie samolotem nad Atlantykiem i nagle się budzę i co? I okazuje się, że to był tylko sen. To było moje marzenie. Rzeczywistość jest zupełnie inna. I kochani, te rekolekcje mają ten cel, byśmy sprawdzili, czy moja wiara jest prawdziwa, czy moja wiara jest fałszywa, czy jest żywa, czy martwa i czy aby nie jest iluzoryczna, czy nie jest złudzeniem. Po czym to poznać? Kupujesz sobie telewizor w sklepie, włączasz go do kontaktu, podłączasz antenę i cieszysz się pięknym obrazem i dźwiękiem. I oglądasz sobie mecz, albo serial, albo coś tam i się cieszysz. Wszystko działa, jesteś zadowolony. No ale może być sytuacja taka, kiedy włączasz telewizor i on nie działa. Co wtedy robisz? Albo wzywasz serwisanta, który to naprawi, albo wymieniasz na taki, który działa. Pytanie, czy moja wiara jest żywa, czy jest prawdziwa? No, gdybym się zapytał, po co ci jest samochód? Myślę, że bez problemu byś powiedział, że służy mi do przemieszczania się z punktu A do punktu B w miarę krótkim czasie, niezależnym, kiedy chcę, to wsiadam, przemieszczam się. Jest to dobre, wspaniałe narzędzie pracy i wolności tak naprawdę. Dobrze. Po co jest odkurzacz? Wiemy. Po co jest pralka? Wiemy. Po co wiara? konkretnie, co ci daje wiara? Czy jesteś w stanie powiedzieć 5 punktów, co masz z wiary? Pewien chłopak zapytany odpowiedział: proszę księdza, wiara daje mi to, że ja się niczego nie boję. Nawet śmierci. Mam pokój. I chociażby oblał egzamin, chociażby mnie dziewczyna rzuciła, to ja się nie boję, bo wiem, że On jest ze mną. I On mnie nigdy nie zawiódł. Nie boję się pandemii, nie boję się wirusa, nie boję się szczepionki. Mam pokój. I moi drodzy, wiara, tak jak ten telewizor ma pewne parametry, tak, kochani, wiara, jeżeli jest żywa, charakteryzuje się pewną, ma pewną charakterystykę, czyli powinny być owoce. Kupujesz sobie jabłonkę, zasadzasz i czekasz na owoce. Jeżeli nie ma owoców, to wycinasz. No oczywiście, no coś jest nie tak. Bo jabłoń nie jest drzewem dekoracyjnym, tylko drzewem owocowym. Jakie owoce daje wiara? Święty Paweł, apostoł w liście do Galatów, w 5 rozdziale pisze tak, posłuchajmy. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie. Owoce Ducha Świętego. Jeżeli w twoim życiu nie ma lęku, masz poczucie sensu życia, czujesz, że On tu jest, masz moc, nie boisz się, bo cię nigdy nie zawiódł. Kiedy upadniesz, od razu lecisz do spowiedzi. I jest w tobie miłość, radość, jesteś radosny, cierpliwy, uprzejmy, łagodny, opanowany. Jeżeli to w tobie jest, to bardzo dobrze. To znaczy, że wiara w tobie jest prawdziwa, daje owoce. Czyli Duch Święty w tobie działa. I łaska Boża w tobie działa i wszystko jest okej. Okay. No dobrze. Ale być może jest tak, że tego w tobie nie ma. Że w tobie jest lęk, rozpacz, depresja, niecierpliwość, nieopanowanie. Nie jesteś w stanie, nie radzisz sobie z niczym, życie cię przerasta, wszystko jest nie tak. W czym jest problem? No właśnie, że wiara nie działa. Albo jej nie ma. Albo jest iluzoryczna. Albo jest martwa. I kochani, te rekolekcje mają ten cel, abyśmy stanęli w prawdzie i uwaga, abyśmy pozwolili Panu Jezusowi, żeby to wszystko ożywił. Żebyś ty jeszcze w tym tygodniu, w czwartek, piątek, doświadczył Jego mocy. Doświadczył naprawdę wiary w sercu. Święty Paweł kiedyś był w Koryncie. Korynt to takie duże miasto, potężny port grecki, miasto portowe. I tam założył wspólnotę chrześcijańską. I potem napisał do nich list. I w 2 rozdziale 1 listu do Koryntian napisał takie słowa bardzo mocne, które opisują, co to było, jak stanął przed nimi. Opisuje pierwsze spotkanie. Jest bardzo piękne. Posłuchajmy. Tak też ja, przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Co święty Paweł mówi? Ja nie przyszedłem się wymądrzać, popisywać, jaki to jestem mądry, jak ja to mam wszystko poukładane. Nie, bo rzeczywiście był. Ci ludzie, którzy znają język i czytają listy świętego Pawła, się zachwycają jego stylem. Koń to był retor, to był mistrz świata po prostu w wymowie, w słowie, we wszystkim. I święty Paweł mówi, mi nie o to chodziło. I to jest dalej. I też jest niesamowite, posłuchajmy dalej. I stanąłem przed wami w słabości i bojaźni i z wielkim drżeniem. Czy on się ich bał? Nie. Uwaga. Aby moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości. Żeby nie było tak, że wy się skupicie na tym, jak ja wam coś udowadniam czy uzasadniam, ale by były ukazywaniem ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Rozumiecie? Tu, o to chodzi. Bo jeżeli twoja wiara będzie się opierać na mądrości ludzkiej, no to fajnie, super, fajnie nam ksiądz powiedział, ale potem przyjdzie świadek Jehowy, potem przyjdzie ktoś inny i powie, słuchaj, Kościół katolicki to nie jest to. Zamieszać i zostawisz, i wiarę stracisz. I koniec. Wiara ma się opierać na mocy Bożej, czyli święty Paweł głosił Jezusa i Jezus dokonywał cudów, dokonywał znaków i ludzie, kochani, mieli niesamowite doświadczenie mocy Bożej. Kiedyś ksiądz Baszebora, znany nam ksiądz John, ojciec John Baszebora, to jest ksiądz, zwyczajny ksiądz, taki jak ja, czy ksiądz Józef, normalny, to nie jest żaden zakonnik, nie ojciec, tylko ksiądz, był w Polsce, w takiej sali, taka hala sportowa, gdzieś na Pomorzu to było. Pamiętam, oglądałem zapis tego spotkania, niesamowite. On głosi troszeczkę inaczej jak my, ponieważ on nie ma takiego doświadczenia tej mentalności językowej, bo to my pewne rzeczy rozumiemy i czujemy. On jako obcokrajowiec przez tłumacza mówi inaczej. On głosi po prostu kerygmat, prosty kerygmat. Czyli to nauczanie takie w 5 punktach. W 6, przepraszam. I w pewnym momencie przerywa głoszenie i podchodzi do gościa, który gdzieś tak mniej więcej na środku tej sali siedzi na wózku inwalidzkim. Podchodzi do niego, ten nie wie, o co chodzi, a ten podchodzi do wózka, nogą zatrzymuje koło, bierze go, ciągnie do siebie. Ten facet przerażony nie wie, o co chodzi, co temu gościowi chodzi, ale staje na nogach po raz pierwszy. Nie może złapać równowagi, to ojciec go trzyma, ciągnie go. Ten ledwie stawia kroki, słuchajcie, zaczął stawiać kroki, szedł koślawo, ale szedł. Wszyscy byli zdumieni, najbardziej był zdumiony ten człowiek. Potem kazał mu ojciec usiąść na krześle. I potem już chodził, potem już zaczął chodzić. Wiecie, to był szok dla wszystkich, bo ci ludzie go znali. On nie udawał. Jezus dokonał takiego znaku. Inny przypadek, to już z mojego życia, bo widzę, że Pan Bóg teraz w tym czasie robi niesamowicie dużo takich niezwykłych rzeczy. To było w mojej parafii kilka lat temu. Przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, proszę księdza, niech się ksiądz pomodli nade mną, bo idę na zabieg. Co się stało? Ano dziecko mam martwe w sobie. Noszę martwe dziecko po prostu. No trzeba usunąć. Jesteś pewna? No tak. 3 lekarzy musiało, bo to jest taka chyba procedura, że 3 lekarzy musi to stwierdzić, żeby zrobić zabieg. No i tak było. Są nagrania, zapisy. Serce nie bije, dziecko jest martwe. To ja oczywiście powiedziałem jej, uspokoiłem, żeby się nie martwiła, żeby się przypadkiem nie obwiniała, nie zamykała, tylko po prostu nadała temu dziecku imię i z miłością przyjęła to jako taką no, trudną sytuację. I modliłem się nad nią, położyłem rękę na niej i tak ni w 5, ni w 9, nie wiem, tak mi przyszło. Mówię, Panie Jezu, przecież Ty jesteś Panem życia i śmierci. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Przecież Ty możesz sprawić, że to dziecko może żyć. Niech się dzieje Twoja wola. Tyle. Pobłogosławiłem i słuchajcie, o wszystkim zapomniałem. 2 lata później dowiedziałem się, ale nie od nich, tylko od innych takich znajomych sąsiadów opowiedzieli mi tę historię, co było dalej. Ta dziewczyna poszła wtedy do lekarza, poszła na zabieg. Przygotowana. Ci robią skany, USG, okazuje się, że serce bije. No to trauma w tym momencie, no bo to było gdzieś przy początku ciąży. Co będzie? Ona żyła w straszliwym stresie, bo skoro to dziecko, co serce nie pracowało, to dziecko będzie z jakimś defektem. Urodziła zdrową dziewczynkę Amelkę. Super, chyba 10 punktów. Ten to się nazywa indeks, czy jakieś tam bilans. Później okazało się, że to dziecko po jakimś czasie przestało słyszeć. No to oczywiście wielka akcja, nawet w Warszawie na klinice było tam miejsce, żeby implant zaszczepić jakiś, bo to teraz można, coś tam się wszczepia i to dziecko może słyszeć. No ale u mnie w parafii raz na jakiś czas jest taka adoracja pomocników Maryi. Wiecie, taka grupa dzieci, które modlą się w intencjach Maryi. I zawsze jest adoracja i po tej adoracji jest modlitwa z włożeniem rąk. I kto chce, może przyjść, ja wkładam ręce, modlę się, bo Jezus nam to nakazał. I oni przynieśli mi tego dziedziusia, ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że to ona. I nawet nie mówili o co. Niech się ksiądz pomodli. Pomodliłem się. Okazało się, że zaczęła słyszeć. Moi drodzy, jeżeli twoja wiara będzie się opierać na ludzkiej mądrości, to się zachwieje. Ale kiedy doświadczysz takiej mocy i takiego działania Bożego, to wtedy ci nikt w głowie nie zamiesza. Ty tej wiary nie stracisz, bo doświadczyłeś mocy Jezusa. I teraz o co w tym wszystkim chodzi, moi drodzy? Chodzi o to, że Jezus chce dać nam taką łaskę. Chcecie może uzdrowić z depresji. Chcecie może uzdrowić z raka, z nowotworu, nie wiem z czego, z alergii. Być może chce Jezus różne rzeczy wspaniałe w tobie zrobić. I ty tego chcesz. To pytanie dlaczego? W tamtym przypadku działa, a w przypadku moim nieco. Czyżbym był taki beznadziejny, że Pan Bóg mnie nie kocha, że On innych uzdrowi, ale mnie to na pewno nie. Nie. Otóż, kochani, są przeszkody, które powodują, że Pan Bóg nie może zrobić nic. On chce, ty chcesz, ale w tobie jest przeszkoda, która powoduje, że Pan Bóg ma ręce związane i nic nie może zrobić. I uwaga, tej przeszkody nie usunie ani On, ani ja, tylko i wyłącznie możesz to zrobić ty. Tylko ty, bo jesteś istotą autonomiczną, masz wolną wolę i to zależy od twojej decyzji. Bóg nigdy nie naruszy twojej woli. Pamiętajcie, my często wolę Bożą łamiemy i nie przestrzegamy. Bóg nie zmieni twojej wolnej woli. I moi drodzy, w czasie tych rekolekcji będziemy sobie mówić o takich przeszkodach, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w nas. I dlatego nie doświadczamy Jego miłości, dlatego żyjemy w lęku, dlatego nie mamy łączności z Nim, bo są przeszkody. I cztery z nich omówimy sobie na tych rekolekcjach. I tak jak powiedziałem, nikt ich nie usunie, tylko ty. Ja ci powiem, co masz zrobić, a ty albo zrobisz, albo nie. To już jest twoja decyzja, to należy do ciebie. Kochani, pierwszą z takich przeszkód, która paraliżuje działanie Boże, jest brak przebaczenia. Jeżeli w sercu podtrzymujesz żal, gniew, złość do człowieka, podtrzymujesz, czyli żywisz, to co wtedy? Wtedy Pan Bóg nic nie może zrobić. Dlaczego? Jezus powiedział, jeżeli wy nie odpuścicie waszemu bliźniemu, waszym winowajcom, i Pan Bóg wam nie odpuści grzechów. Nie ma takiej opcji. Jeżeli idziesz do spowiedzi, wyznajesz swoje grzechy, ale nie wybaczyłeś komuś tam czegoś, Pan Bóg tobie nie wybaczył. Niestety, taka jest prawda. To są słowa Jezusa, jak czytamy w Ewangelii, kiedy uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. Mówi wyraźnie. Bóg wam wybaczy, ale jest jeden warunek, jeżeli wy wybaczycie waszym winowajcom. I to jest bezwzględne. Dlatego, że Pan Bóg nam wybaczy. Moi drodzy, to, co Pan Bóg nam wybaczy, to jest ponad nasze możliwości. A to, co my możemy wybaczyć, to jest naprawdę drobiazg. I teraz uwaga, na czym jest przebaczenie? Kochani, to jest decyzja woli. To nie jest uczucie. Kiedy czytalibyśmy, jest takie tłumaczenie interlinearne Ewangelii z języka greckiego, bo Ewangelię mamy w źródłowym zapisie greckim. W dialekcie koine jest taki dialekt grecki. Tam jest napisane tak. Ojcze, odpuść nam. My w języku polskim nie mówimy Ojcze, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tam jest napisane tak w oryginale. Uwolnij nas od naszej winy, tak jak i my uwalniamy naszych winowajców. Czyli widzimy, to jest niewola. I teraz w jaki sposób wybaczyć? Decyzją woli. Pamiętaj, uczucie z tym nie ma nic wspólnego. To nie chodzi o to, żebyś ty nagle widzisz tę osobę i masz się zachwycać. Nie. Ty możesz czuć ból. Ty możesz mieć alergię widząc ją. Ale kiedy ty powiesz, Panie, wybaczam w imię Jezusa, decyzja poszła. To jest tak, jak idziesz do banku i bierzesz kredyt. Czy jest ważne, w jakim ty jesteś nastroju, w jakim ten gość po drugiej stronie stołu jest nastroju? Nie. Możesz być radosna, uśmiechnięta, a możesz być zdołowana. To nie jest ważne. Co jest ważne? Twoja decyzja. Jest podpis, są pieniądze. Jest decyzja wybaczenia, poszło. I koniec. I kiedy wybaczysz, w tym momencie odblokowujesz Panu Bogu działanie. On może działać. Jak to zrobić? Może komu wybaczyć? Najpierw wszystkim, a jeszcze najpierw wszystkim ludziom. Potem, uwaga, sobie samemu. Moi drodzy, być może zrobiliśmy coś takiego w życiu, czego sobie nie wybaczyliśmy nigdy. To mogła być aborcja. To mogło być na przykład wypadek i ucieczka z miejsca wypadku po pijanemu. To mogło być jakaś kompromitacja siebie i swojej rodziny na jakiejś imprezie po pijanemu. To mogły być różne rzeczy, które głupoty, które zrobiliśmy w życiu i się tego wstydzimy i chcielibyśmy zrobić tak, żeby ten dzień i to wydarzenie skasować zupełnie z kalendarza. I być może powiedziałeś sobie, ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Błąd. Jeżeli tobie coś Bóg wybaczył w sakramencie pokuty na spowiedzi, a ty sobie tego nie wybaczyłeś, to znaczy, że stawiasz się wyżej niż Bóg. Jesteś ważniejszy od Pana Boga, nie? No bo skoro Bóg ci wybaczył, a ty sobie nie wybaczyłeś, ty co? Jesteś ważniejszy, nie? To jest, kochani, duch pychy. To co w takiej sytuacji zrobić? Cieszyć się Bożym miłosierdziem. No dobrze, Boże Księdza, ale to dziecko nie żyje. Ale ono jest w niebie. Ono ci to wybaczyło. Nadaj mu imię i ciesz się, że Bóg ci wybaczył. To jest bardzo ważne. Musisz sobie wybaczyć. Jeżeli tego nie zrobiłeś, nie będzie nic działać. To jest bardzo ważne. I komu jeszcze? I to, co powiem, jest herezją. I specjalnie to powiem Panu Bogu. Wiem, żeście się zdziwili, co ja to za obrzydlenie opowiadam, ale ja to mówiłem w pewnym uproszczeniu. Jeżeli patrzysz do lusterka i mówisz, brzydka jestem. Chciałbym mieć inne włosy, inny układ twarzy, inną figurę, chciałabym być wyższa, chciałam być modelką, super inteligentna, a jestem taka zwyczajna, normalna. Do kogo masz żal? Do Pana Boga, przecież On ci to wszystko dał. To jest Jego. I On ci to dał optymalnie. Dla tych rzeczy, które masz wykonać w życiu, jesteś optymalna. I teraz to trzeba zrobić? Nie powiem wybaczyć Panu Bogu, bo tu bym powiedział herezję, ale powiem wyrzec się żalu. Powiedzieć, Panie Jezu, żałuję, wyrzekam się tego żalu, co do Ciebie miałem. I co? Akceptuję siebie, taką, jaką jestem, takiego, jakim jestem, i swoje braki, i zalety, i dobre strony, i złe. I dziękuję Ci, że mnie kochasz taką, jaką jesteś. Jestem. I teraz też ważna rzecz. Moi drodzy, czasami ja tak pytam na spowiedzi, czy nie masz żalu, czy czasami jak przygotowujemy się do modlitwy uwolnienia, czy nie masz do kogoś żalu, gniewu, czy nie gniewasz się na kogoś? A nie, proszę cię, za przeszło mnie. Dobrze, ale czy był akt wybaczenia? Czy powiedziałeś, wybaczam Ci, Panu Jezusowi, nie tej osobie? Nie. Czy powiedziałeś do Pana Jezusa, Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam tej osobie? No nie. No to znaczy, że nie wybaczyłeś. To Ci tylko przeszło. To tak jakbyś miał truciznę w sobie, ona nie daje objawów, żyjesz ze spokojnie, ale ona w tobie jest. Nie było decyzji, nie było przebaczenia. A to, że emocje się wyłączyły, to nie ma najmniejszego znaczenia. Pan Jezus nakazał nam lekceważyć emocje. Powiedział, miłujcie waszych nieprzyjaciół. No jak można miłować nieprzyjaciół? No właśnie, emocje nie mają żadnego znaczenia w oczach Pana Boga. Dla Pana Boga liczy się decyzja. Liczy się decyzja wybaczenia. I to, kochani, musimy zrobić. Ksiądz Baszabora, o którym już mówiłem, może znacie go, kiedy został księdzem wyświęconym, miał prymicję. Miał w swojej wiosce tam w Afryce mszę świętą prymicyjną i po tej mszy wszyscy stanęli w kolejce, składali mu życzenia. Na końcu stała jego ciotka, która go wychowywała. Tak jakby macochą była dla niego. I była ostatnia, kiedy podeszła do niego, czy on musi coś powiedzieć. Kiedy miałeś 2 lata, jak umarł twój ojciec, wypędziłam z domu twoją mamę, a ciebie chciałam zabić i parę razy próbowałam otruć, bo byłeś mądrzejszy niż moje dzieci, a ja nie chciałam, byś był mądrzejszy od moich dzieci. Czy wybaczysz mi? Ale to nie wszystko, John. To ja otrułam twojego ojca. Czy mi to wybaczysz? I ksiądz Baszabora mówi: milczałem. I mówię: Panie Boże, dlaczego mi to robisz? Jeszcze nie zdążyłem pokroić torta, a tu takie rzeczy się dowiaduję. I mówi: modliłem się, prosiłem Ducha Świętego i wybaczyłem w imię Jezusa. I co zrobiło to wybaczenie? Pani, to wybaczenie zrobiło, że ten ksiądz Baszobora dostał niesamowitej łaski i charyzmatu. Główny jego charyzmat to nie jest to, że tam uzdrawiał Jezus chorych czy uwalnia opętanych. Nie. Kochani, on był tak naprawdę sierotą. I on wie, co to znaczy być sierotą. I on 1000 tysięcy dzieci właśnie tych afrykańskich uratował. Wybudował dla nich sierocińce. Dał im wykształcenie. Troszczył się o to, żeby skończyły studia i weszły w życie. A tak byłyby nikim. Skończyłyby na marginesie gdzieś. Kochani, z tego zła Bóg wyprowadził wielkie dobro. I teraz, jeżeli wybaczysz, co się wtedy stanie? Pan Bóg już może udzielić ci uzdrowienia. Pewna kobieta opowiadała, była na takiej mszy świętej, o uzdrowienie i nic się oczywiście nie stało. Potem, jadąc w autobusie, przypomniała sobie, że wtedy, kiedy ksiądz mówił, aby wybaczyć wszystkim winowajcom, to ona tak, no, wybaczyła niby, ale tak nie do końca. I wtedy stojący w autobusie mówi: Panie Jezu, wybaczam tak naprawdę do końca tej osobie i tej, i tej, i to, i to, i to. I mówi w końcu, jak już skończyła te wszystkie osoby wymieniać, wtedy poczuła takie ciepło, jakby coś przeszło, ciepło, jakby ktoś położył jej ręce na kręgosłupie. W pewnym momencie przestał ją boleć kręgosłup, odłożyła kulę, które miała, i taki pas. No, była taka troszkę przy kości, przez 100 kilo co najmniej ważyła. I potem dawała świadectwo, że tak to się stało. Wybaczenie spowodowało, że już Jezus zaczął działać w jej życiu. Już ją uzdrowił. Moi drodzy, no właśnie. Więc teraz tak. Te rekolekcje to nie są rekolekcje, że coś sobie posłuchamy i tyle. To jest dla ciebie propozycja. To nie ja robię te rekolekcje, tylko ty. A ja ci mówię, co masz zrobić. Jeżeli zrobisz, twoja sprawa. Jeżeli nie, też twoja sprawa. To już ty decydujesz. Zachęcam, aby dzisiaj, wieczorem, albo w dowolnym momencie, już kiedy wam pasuje, znaleźć godzinę czasu dla Pana Jezusa. Wyłączyć wszystkie media, telefony, przede wszystkim telefony. Zamknąć się w pokoju, powiedzieć: nie ma mnie. Albo iść gdzieś w jakieś miejsce zupełnie osobne. Wziąć sobie krzyżyk albo odbierzmowanie, albo ten, co ksiądz, co mamy na kolędy, jak ksiądz przychodzi. Świecę można zapalić, kartkę papieru i długopis. Pomodlić się do Ducha Świętego, aby nam przypomniał te osoby, które nas zraniły w ciągu życia, czy zrobiły nam coś złego. I wszystkie wypisać. Z imienia, z nazwiska na tej karteczce. Wszystkie. I kiedy już się skończy ta lista, oczywiście z całego życia, od przedszkola nawet. Kiedy się skończy ta lista, po kolei, patrząc na krzyż, mówisz: Panie Jezu, wybaczam mojemu tacie to, że robił w domu awantury, nadużywał alkoholu i nas zaniedbywał i nie miał dla nas czasu. Panie, daruj mu i wybacz, jak ja mu wybaczam, i obdarz go pokojem. Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojej mamie, która nie miała dla mnie czasu, była zbyt nerwowa, nie było jej wtedy, kiedy jej potrzebowałam. Panie, daruj jej i wybacz, i obdarz ją pokojem. Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojej koleżance, która mnie obmówiła i zrobiła mi krzywdę. Panie, daruj jej i wybaczam jej. Panie Jezu, w Twoje imię wybaczam mojemu szefowi z Niemiec, który mnie oszukał i nie wypłacił mi pieniędzy za miesiąc pracy. Panie, daruj mu, błogosław i wybacz. Mówię wszystkich po kolei. Co ci się przypomina? Nawet bzdury, nawet, że tam ci ktoś w piaskownicy w trzeciej klasie przyłożył łopatką. Też mu wybacz. I na koniec. Wybacz tym, których nie pamiętasz. Tak samo tym, których nie pamiętam. Jeżeli ktoś już nie żyje, to tak samo wybacz mu w imię Jezusa i powiedz, żeby Pan dał mu radość wieczną. Potem wybacz sobie. Musisz sobie wszystko wybaczyć. I na końcu powiedz tak do Pana Jezusa, możesz sobie wziąć, poprosić do lusterka i podziękować mu. Panie Jezu, dziękuję, że jestem taka, jaka jestem, bo gdybym była inna, to może by było gorzej dla mnie. Ty wiesz najlepiej wszystko. Dziękuję Ci za rodziców, dziękuję Ci za wygląd, za charakter, za wszystkie zdolności, które mi dałeś. Zgadzam się i przyjmuję siebie takiego, jakim jestem, taką, jaką jestem. I to jest, kochani, zadanie bardzo ważne. To zadanie trzeba wypełnić. I teraz, jutro będzie kolejna rzecz, kolejna przeszkoda. Pojutrze kolejna. I wszystko to, kiedy już to wszystko podsumujemy, będzie to nabożeństwo na zakończenie naszych rekolekcji we środę o godzinie 20. I wtedy będzie taka specjalna modlitwa msza święta, a po niej godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której będziemy się modlić, aby Pan Jezus to wszystko zrobił. Dokonał w nas tego wszystkiego. I teraz też bardzo ważne, te rekolekcje stanowią pewną całość. Nie da się zrobić wszystkiego, jeżeli pominiemy jakąkolwiek naukę. Czyli te główne nauki, to co dzisiaj mówię na mszach świętych, to co będę mówił jutro, pojutrze i w kolejne dni na tych głównych mszach, rano i po południu, to jest kluczowe. Dlatego jeżeli nie będziemy dali rady być w Kościele, posłuchajmy tego. Ja spróbuję to nagrać. Teraz akurat nagrywam tę naukę i spróbuję to umieścić na stronie internetowej. U mnie na stronie parafia Olszanka, bo tak się nazywa moja parafia, będzie taka zakładka Czchów. Ja nie Czchów, przepraszam, tylko Iwkowa. Będzie taka zakładka i tam będzie można posłuchać tej konferencji. I tam będą, kochani, materiały wszystkie potrzebne, ponieważ będą jeszcze dodatkowe rzeczy. Dlatego zachęcam, żeby nie ominąć żadnej z konferencji. A potem Jezus będzie działał. Dlatego dziękuję Wam za to, że słuchacie i zachęcam, abyście zawalczyli o ten czas dla Pana Jezusa i pozwolili Mu, aby działał w Was.